Znaczy, jak się wachlujecie, to zazdroszczę wam. W Ornacie jest bardzo ciepło. Ale cóż, cieszę się, że dojechaliście dzisiaj. Na pewno wielu po pracy i na pewno nie było łatwo. W ostatnich upałach, które mieliście tutaj na kontynencie, u nas było pięknie, 20-17 stopni, a jak czytałem w gazetach, nad kontynentem piekielny upał. Jeszcze nawet nie wiedzą, co to jest piekło, jak piekielny upał może wyglądać. Ale naprawdę nie zazdroszczę, bo ja upałów nie bardzo dobrze znoszę. Ale nie martwmy się, bo w niedzielę ma być 36, więc będzie fajnie, swojsko i przyjemnie. Jutro ma być ok, ale jutro jest najważniejszy dzień. Moi drodzy, pamiętam kilkanaście lat temu, jak pojechałem, mogę trochę mówić, prawda? Ile mam? 10 minut? 12. Słuchajcie, będę was wynosić, to będę kończył. I byłem w Ziemi Świętej i takiej pielgrzymce, co to tylko wpadł, wypadł, zdjęcie, uśmiech i już jedziemy dalej. Byłem sam, już to wiele razy wspominałem, gdzieś tam nawet w książkach, ale pamiętam, wypożyczyłem samochód w Tel Awiwie i pojechałem w miejsca, które normalnie nie wwozi się pielgrzymów czy turystów. Pojechałem na górę Horeb, tam gdzieś na daleko północ, Święta Góra Horeb. I chciałem być sam, po prostu chciałem być gdzieś wysoko, jak najbliżej nieba. I kiedy tym samochodem już naprawdę było ciężko jechać po serpentynach górskich, stanąłem i była cisza. I w pewnym momencie, kiedy nastała taka cisza, wziąłem Pismo Święte, otworzyłem i zacząłem się modlić dokładnie dzisiejszym psalmem. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie pragnie, pozwala mi leżeć na zielonych i tak dalej. Stula mnie zostawiasz. Słuchajcie, w tym klimacie góry Horeb, samiusieńki. I w pewnym momencie, kiedy już doszedłem po najdłuższe czasy, nagle było coś takiego jak myślę, Boże, co to jest? Co się dzieje? W pewnym momencie patrzę, a dosłownie zza łuka jakiegoś wychodzi owca, druga owca, trzecia owca. Ja mówię, no zupełnie jak w Biblii, na jakimś filmie. I w pewnym momencie patrzę, wychodzi pasterz. Słuchajcie, jak stałem, tak sobie siadłem. Mówię, Panie Jezu, to jest coś niesamowitego. Góra Horeb, chcę być blisko Ciebie. Mówię psalm o pasterzu i wychodzą jak na filmie biblijnym, no owieczki z jakimś pasterzem. Po prostu było coś niesamowitego. I widziałem, jak te owieczki szły za nim. On coś tam mówił w jakimś swoim dialekcie, coś pogwizdywał. Tak na Podhalu nieraz można widzieć u nas w kraju. I te owieczki w te i we w tym, między tymi górkami, skałkami i zniknęły. I tak sobie myślę, co jest, jaka jest łączność niesamowita między tą prymitywną owcą, zwierzęciem, a tym człowiekiem, który jest pasterzem. Moi kochani, takie połączenie serca do serca, bo przecież zwierzę też ma serce, też przecież czuje, też odczuwa, prawda? Przywiązuje się, ci co mają zwierzaki, to wiedzą, to nie jest robot, to nie jest mechanizm. Zwierzę jest też zwierzęciem wspaniałym, też odczuwa i widzi, rozpoznaje, czuje. I tak to zwierzę szło za tym pasterzem. Dlaczego mówię? Bo dzisiaj czytania są nie te klasyczne o pasterzu, jak wiemy, to klasyczny tekst, przyjdźcie do mnie wszyscy, mam serce, pokornego jestem serca, to znamy. A nagle jest o tym, który szuka owcy. Szuka owcy swoim pasterskim instynktem. Więcej, gdy mówimy o Jezusie, tą boską, ludzką miłością szuka tej, która zaginęła. Jest to ten niesamowity obraz samego serca tego pasterza, tego ziemskiego i tego pasterza niebieskiego. Czym to jest właściwie serce? No bo mówimy o sercu Pana Jezusa. No wiemy, czym jest zawał serca, wiemy, każdy z nas ma serce, które jest lepsze czy gorsze. W hebrajsku serce to jest leb, albo lebat, po grecku kardia, dlatego pewno jest kardiologia. W Piśmie Świętym zarówno Starego i Nowego Testamentu, przede wszystkim utożsamiany jest z sumieniem człowieka. Bo to warto wypowiedzieć, bo my nie wiemy. Mówimy, biorę Cię do serca, kocham Cię, moje serce jest pełne. Co to, o czym to właściwie, o co to chodzi? Że jest utożsamiane z sumieniem człowieka. Słowo serce w Biblii często rozumiane jest w znaczeniu przenośnym oczywiście. I jest synonimem środka. Czyli coś, co jest w samym środku, nie tu z boku, ale w samym środku każdego z nas. Była utożsamiane z poznaniem, czyli z rozumem. W Księdze Przysłów wielokrotnie czytamy, że zdolności intelektualne też są sprawą serca. Nie mam tutaj już czasu cytować Biblii. Potem Natan, który mówi, uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Tak powiedział do króla. Czyli serce wyraża ból, radość, strach, rozpacz czy odwagę. Stąd ten termin obejmuje wszelkie wymiary ludzkiej egzystencji. Jest po prostu rozumiany jako całe wnętrze człowieka. To jest serce. I również w Starym Testamencie, to jest warto wiedzieć, i tylko może wam przypomnę, że jest mowa o sercu Boga. Czyli moje serce, o czym mówiłem, i sercu Boga. Wymiary serce Boga to jest jakby miejsce Jego uczuć. Oczywiście wiemy, że Bóg nie ma miejsca, bo jest duchem, ale Jego uczuć, Jego wierności, Jego woli. Oczywiście nie chodzi tutaj, żebyśmy Go przedstawiali w ludzki sposób, jakiego dziadka siedzącego na chmurce, prawda, i tam ma swoje serce. Ale o to, aby pokazać Go w pięknym, pełnym obrazie. Boga, który nas kocha ponad wszystko. Moi kochani, tak jak pasterz, ten, który mówiłem, gdzieśmy też pasterze. No pasterze, jak pasterze. Siedzą, nie myją się, śmierdzą, brudni. Wspaniali ludzie, ale to są ludzie twardzi. Ten pasterz, którego tam widziałem, pewnie ileś tam spędza już dni czy tygodni w górach. Tak jak pasterz kocha swoje owce, tak Bóg kocha każdego z nas. I oczywiście wiemy, że w tej wielkiej, nieskończonej miłości każdy z nas znajduje swoje miejsce. I jakie było potwierdzenie tych pięknych słów z Biblii, nauczania Kościoła, słynne objawienia świętej Małgorzaty? Alakok, piękny, zdaliście egzamin. Małgorzaty Alakok ze zgromadzenia wśród nawiedzenia, wizytek, które ona widziała to serce. Widziała serce bijące, widziało serce przebite i widziała to serce w koronie czerniowej. Znamy te obrazy, prawda? Nasze babcie gdzieś tam miały, jak to już tam mówią po angielsku, old fashioned, czyli już gdzieś coś kiedyś było. Takie obrazy. W każdym domu było serce Jezusa i niepokalane serce Marii. Czyli pokazano nam nieskończoną miłość Boga do każdego z nas. To obraz zawsze był w głównym miejscu, gdzieś w izbie, gdzieś w domu i wiemy, takie jeszcze kolorowane, piękne. A dzisiaj? Czy wy macie obraz serca Pana Jezusa? Ilu ludzi dzisiaj już nie ma? Nie ma. Ja znam ludzi, którzy się wstydzą czegokolwiek, co jest religijne. Bo znajomi wpadną. Bo dzisiaj już w nowoczesności nie ma miejsca. Są jakieś takie szkaradne obrazeczki, jakieś figurki, jakieś... Wszystko tam właściwie można doczepić. Ale nie ma już tak pięknych obrazów, które jednoznacznie mówiły, to jest Bóg, który mnie kocha. Ja kocham Jego. On jest w moim domu obecny. Dzisiaj, bardzo dobrze, dzisiaj, moi kochani, tego już nie ma. Dzisiaj patrzymy piątek. No, piątki to jak jest, nie wiem jak tutaj, ale u nas to jest dramat. To jest człowiek, gdzie do końca chleją, którzy wszystkie prywatki, wszystkie dyskoteki, wszystkie domówki, wszystkie bary, restauracje są pełne, jedzą, piją, Boga nie ma. To jest piątek dzisiaj, prawda? To dziś koniec, weekend, piątek, cieszmy się, radujmy, weekend się zaczyna. Gdzie jest miejsce dziś na Pana Boga? Wielu ludzi nie dostrzega już w ogóle miłości Boga. Wielu ludzi, pewno no, macie dzieci, macie rodziny, im to jest w ogóle niepotrzebne. O czym ty, matko, mówisz do mnie? Co Pan Bóg mi w życiu da? Po co mi wlec do kościoła? Ja mam lepsze zajęcia. Dla nich na przykład mówi, ale Bóg cię kocha, są puste słowa. Bóg mnie kocha? Wiadomo, miłość dla nich jest jednoznaczna. serce i miłość wiadomo do czego prowadzą. Wiązanie się z Chrystusem uważają za coś kompletnie nieprzydatnego w życiu. Mało tego, Bóg wielu dzisiaj ludzi ogranicza. No dlaczego ja nie mogę dzisiaj jeść mięsa? Dlaczego ja nie mogę mieć seksu, kiedy chcę? Dlaczego ja nie mogę robić tego i tego? Dlaczego nie mam mieć partnerki? Dlaczego nie mam mieć partnera? Dlaczego? Kto mnie ogranicza? Ja jestem wolnym człowiekiem. I w takich czasach dzisiaj rozproszenia żyjemy. Nawet my chrześcijanie, nawet my katolicy, uważający się za wiernych, jak my bardzo wybieramy sobie dzisiaj Boga, jak po swojemu chcemy Jego kochać. Dzisiaj nie ma już miejsca na Boga i na krzyż. Dzisiaj jak jest chrześcijaństwo, to bardzo często jest to chrześcijaństwo wesołe, radosne, podskakiwanie, uzdrawianie. Widzimy, co się dzieje. Chodzą te ruchy mącą od Polski wszędzie. Całe nasze chrześcijaństwo jest przeniknięte tymi ruchami zielonoświątkowymi, sektami, przynależnie różnych grup chrześcijańskich. Wchodzą w to i dzisiaj już nikt nie mówi o tym, że żeby przyjść do Jezusa, czasami trzeba iść przez krzyż. Krzyż jest dzisiaj niepotrzebny. Chciałbym nas tutaj przeczytać o naśladowaniu Chrystusa. Znacie to? Stare dzieło, stare, wiele set lat ma. Tomasza Kempis. Niesamowite słowa. I pisze tak. Coraz więcej jest miłośników Chrystusowego Królestwa Niebieskiego, którzy nie chcą dźwigać krzyża. Ma wielu pragnących pociechy, ale niewielu gotowych na cierpienie. Znajduje licznych uczestników stołu, ale mało gotowych do postów. Wszyscy pragną się z nim weselić, ale rzadko kto chce cierpieć. Wielu idzie dziś za Jezusem aż do łamania chleba, lecz niewielu aż do wychylenia kielicha męki. Wielu go kocha, dopóki, to jest ważne, wielu go kocha, dopóki nie spotykają ich przeciwności. Wielu go wielbi, błogosławi, dopóki im zsyła pociechy. Skoro zaś Jezus się ukryje i choćby na chwilę zostawi samych, wtedy albo się skarżą, upadają na duchu i odchodzą. Ci, którzy kochają Jezusa dla Jezusa, a nie dla własnej pociechy, ci błogosławią Go zarówno we wszystkim w utrapieniu, jak i w ucisku, w czasie płaczu i w czasie wesela. Czy nie należy nazwać najemnikami tych wszystkich, co zawsze szukają pociechy? Czy nie są większymi miłośnikami samych siebie, aniżeli Chrystusa, ci, którzy myślą nieustannie o swoich wygodach i korzyściach w Kościele? Panie, jakie nagle jest zderzenie tego chrześcijaństwa, które było przez setki lat i tego chrześcijaństwa, które dzisiaj się nam proponuje, narzuca, lekkiego, tak jak jest masło light, tak jest i chrześcijaństwo light, odwirowane, tylko tak, żeby nas łechać, żeby nam było fajnie, żeby nas Jezus dotknął i uzdrowił, pocieszył. Ale jak mało jest tych, którzy dzisiaj pójdą za tym konającym, poranionym, przebitym sercem, które pragnie mojego serca, które też z Nim będzie złączone. Mojego cierpiątego serca, mojego potu, mojej krwi, moich poranień, których nie będę mówił, Jezu, gdzie jesteś, bo popatrz, co się ze mną dzieje. Ale powiedz, Jezu, cokolwiek się dzieje, łączę to z Twoim sercem. Jak mało dzisiaj jest takich z nas. Moi kochani, szukajmy Go dla korzyści. Ale gdzie jest ten Jezus, który jest prawdziwym Jezusem, prawdziwym Chrystusem? Chciałbym w tej chwili przeczytać słowa, które powiedział Jezus do pewnej mistyczki. Właśnie o swoim sercu. Dzisiaj jest ten dzień. Chcecie posłuchać? Moje serce doznało zwątpienia, ale nigdy nie uległo. Czyli zwątpienie jest ludzkie. Bo i Jezus miał chwilę zwątpienia. Czemuś mnie opuścił? Ojcze, serce moje pozostało wierne do końca. Usłysz i zapamiętaj, mówi do Ciebie i do mnie dziś, to święto. Wierne jest tylko te serce, które pozostaje wierne do końca. Amen. Do końca. Pamiętamy słowa Biblii? Ten będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. Nie ten, kto woła Panie, Panie. Wszystko poza miłością musi się skończyć na ziemi. Ale miłość nigdy nie umiera. Kiedyś się pytałem ludzi, co jest najważniejsze dla Pani w życiu? To co większość ludzi mówi? Rodzina, dzieci, mąż. Przecież oni pójdą. Przecież oni wszyscy się pójdą. Czy zdajemy sprawę, a gdzie Bóg? 90% ludzi powie zawsze rodzina, najbliżsi. No Pan Bóg oczywiście też gdzieś tam jest. Jak jestem chory, to Go potrzebuję. Chrześcijanin powie, pierwszy jest Bóg. Potem jest dopiero moi krewni. Wszystko odejdzie, ale miłość nigdy nie wygaśnie. Miłość, która trwa, mówi Jezus, w ucisku, jest oczyszczona i trwa pomimo bólu i cierpienia. Ta miłość ma prawdziwą wartość. Dlatego nie ten kocha i nie ten będzie zbawiony, kto wzywa mojego imienia, wołając Panie, Panie, ale ten, który wytrwa do końca w cierpieniu ze mną, kto do końca zachowa miłość, którą miał w czasach radości. Bóg nam da pocieszenie. Nie dawa. Ale były takie czasy, że człowiek wył na kolanach. Gdzie jesteś? Czemu? No niestety, też musiałem nieraz tak wołać. Pewno każdy z was miał swoją historię do opowiedzenia. Posłuszeństwo Bogu daje człowiekowi gwarancję. Posłuszeństwo Bogu do końca daje ci gwarancję zbawienia. Chociażby po tobie deptali. Chociażby nie wiem, jak cię nazywa, jakimi imieniami. Jeżeli wiesz, że robisz to, co Bóg chce, i jesteś do końca wierny, pamiętaj, zwyciężysz. Posłuszeństwo, mówi dalej, w czasach pokoju i radości jest łatwe i nie przyspiesza duszy wielkiej trudności. Kiedy jednak Bóg pragnie przygotować duszę na ustąpienia do swojej chwały, doświadcza ją, żądając jednakowego posłuszeństwa w czasie walki i niepokoju. W ten czas sprawdzamy naszą wiarę, kiedy naprawdę jest burza, nie w ten czas, kiedy słońce świeci. Posłuszeństwo częściowe nie ma żadnej wartości. Kocha mnie w połowie zaś wielbi mojego wroga, ten mnie znieważa. Połowiczne chrześcijaństwo, ugoda, ustępstwa, to co nam dzisiaj się proponuje. Wierzcie sobie, ale musicie ustąpić w kilku miejscach ważnych. Pamiętajmy, obrażamy Boga, bo wchodzimy w kontakt z Jego wrogiem. Należy trwać w posłuszeństwie do końca, do śmierci, chociażby się stawało coraz trudniejsze i z czasem zdawało się wręcz niemożliwe. Czy nie w takich czasach żyjemy? Słuchając tutaj niektórych, czy to nie dzieje się w Austrii, Niemczech, Francji, Anglii, w Ameryce i już zaczyna się w Polsce? Jaka walka o każdego z nas. Dla wielu staje się to też niemożliwe. A jeżeli nie mają ci ludzie oparcia, przewodnika, pasterza, to padają jak muchy w upale. A jak dzisiaj, tutaj, w Wiedniu. Cała mądrość jest w zachowaniu wiary i nadziei, mówi Jezus. Jeśli zachowasz wiarę na miłości, jaką poznajesz, jaką pragniesz, nic nie będzie dla ciebie trudne i nic nie będzie dla ciebie niemożliwe. Niesamowite słowa. Moje serce jest otwarte na każdą duszę. To jest serce Boga i serce człowieka. Panie, to jest niesamowita rzecz, co dzisiaj do nas mówi sam Jezus. Jak On bardzo kocha każdego z nas. Jak On bardzo pragnie dotrzeć. My sobie nie wyobrażamy, ja sobie nie wyobrażam, może mówię o za siebie. Jak strasznie cierpi nasz Zbawiciel dzisiaj, patrząc, co się dzieje w naszych domach, z naszymi młodymi, z pokoleniem, co się dzieje w Kościele. To serce musi pękać na nowo. A On cierpliwie czeka. Pytanie, jak długo? Dzisiaj, kiedy przygotowywałem się, otworzyło mi się na Mateusz 23:13. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Sami tam nie wchodzicie i nie pozwalacie tam wejść. Potem następny cytat. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi, pokrewnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Rzymian 16. Czy są tam teksty o nas, o pasterzach swojego ludu, jak dzisiaj masakrujemy swoje owce. Co w pierwszym czytaniu było? Jakie to piękne czytanie było dzisiaj, kiedy idzie Jezus, kiedy idzie pasterz, dokonam przeglądu moich owiec, uwolnię je od wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dnie ciemne i mroczne. Czy nie są te ciemne i mroczne dni dzisiaj dla wiary, dla Kościoła? Ten pasterz idzie, rozplątuje te owce, idzie po nich, naraża się. Wyprowadzę je pomiędzy narodów, zgromadzę ich w te ciemne i mroczne dni. A co my robimy? Skandal za skandalem, zgorszenie za zgorszeniem, wiadomość codziennie za wiadomością. I te owce w tych ciemnościach, zamiast iść do światła, idą w jeszcze większe ciemności. Jak bardzo dziś Jezus musi cierpieć. Pamiętam, jak byłem w Detroit, w Stanach Zjednoczonych, i tam kapłan jeden, wspaniały ksiądz, wspaniały pasterz o wielkim sercu. I ten kapłan miał piękną parafię, kościół, ludzi cały, olbrzymi kościół, olbrzymia parafia. I nagle w diecezji zachciało się sprzedać ten kościół pod parking dla General Motors, bo tam robią samochody. Nie powiadomiono proboszcza. Sprzedano potajemnie, po cichu kościół. On tam się modlił z tymi ludźmi na kolanach, różaniec, dzień i noc. Błagał Boga, aby ten kościół zachować, aby się nic nie stało. Nawet go nie powiadomiono, kiedy raz zobaczył, podjechały maszyny, takie wielkie kule na łańcuchach, i zaczęły demolować ten kościół. Ludzie weszli do kościoła i zaczęli błagać Boga, zaczęli zastawiać swoimi ciałami te maszyny, no oczywiście zostali wyprowadzeni. Biedny ksiądz rzucony z parafii na parafię, nie miał się gdzie podzieć, nic mu nie mówiono. I pewnego dnia gdzieś w swoim pokoiku, kogoś na plewanie, znaleziono go martwego. I w rękach miał książkę ojca Gobiego do umiłowanych kapłanów, Matka Boża. I kiedy zrobiono sekcję zwłok, okazało się, że pękło mu serce. Pękło mu fizycznie serce. Dla mnie to jest niesamowity przykład. Kiedy był pogrzeb, ten czas panujący kardynał nawet się spóźnił na pogrzeb. Odprawił szybką mszę, księdza pogrzebali. Tylko wam mówię, w jakich czasach żyjemy, co naprawdę się dzieje. Jak strasznie też kapłani cierpią, bo widzą też, ale mają powiązane ręce. Mają powiązane nieraz ręce. Moje serce też cierpi, bo chcielibyśmy jak najlepiej. Czasami tylko wypada, moi kochani, siąść i powiedzieć: Jezu, Ty się tym zajmij, jak ojciec Dolingo, słyszeliście? Jezu, Ty się tym zajmij. Co my mamy zrobić? Pasterzu nasz, przytul nas do swojego serca, bo naprawdę jest trudno. Chcielibyśmy, a już nie możemy. I zabraniają nam w imię Boga. Czy to jest normalne? Moi kochani, dzisiaj ufność Jezusowi musi być silniejsza niż zgorszenie, niż rozczarowanie, które spowodowane jest wydarzeniami, grzechem ludzi, a szczególnie grzechem ludzi Kościoła. Nasza ufność Chrystusowi musi dzisiaj być niesamowita. Czy to jest w Wiedniu, czy to jest gdziekolwiek na świecie. To jest to samo. Rozgrywają się na naszych oczach dzisiaj rzeczy, których może kiedyś będą się ludzie uczyć w historii. A co nas jeszcze czeka, to tylko Pan Bóg jedyny wie na świecie. Błagam was, jeżeli coś w twoim sercu jeszcze jest, jeżeli jest jakaś przeszkoda, są kapłani, będą jeszcze, wyrzuć to z siebie, żeby Chrystus mógł całkowicie opanować twoje serce, żeby mógł cię znaleźć. Daj się mu znaleźć. Ja kiedyś mu się dałem znaleźć i nie żałuję. Gdyby nie ten jeden czy drugi moment mojego życia, bym tutaj nie stał. Może miał żonę, czy tam jakąś konkubinę i dwoje dzieci, nie wiem. A tak się dzisiaj dzieje na naszych oczach. Ratujmy się, błagajmy Boga. Dlatego ta ostatnia książka, co wyszła, tak bardzo mi leżała na sercu. Ostatnie wołanie Maryi. Nie moje, kim ja jestem? Nikim. Jej wołanie, jej serca. Jutro będziemy o tym mówić. Ale dziś nie można nie wspomnieć o tym. Dzisiaj to święto serca jej Syna. Serca, które dzisiaj wyje z bólu i woła: przyjdźcie do mnie. I na koniec już chciałbym powiedzieć słowa, którego zacytuję jeszcze parę razy w naszych spotkaniach. Sługa Bożego arcybiskupa Sheena. Dzisiaj wywieźli go z katedry w Nowym Jorku. Powraca wreszcie po wielu bitwach z kurią miejscową. Wreszcie oddali ciało sługi Bożego arcybiskupa Sheena. Niesamowity człowiek. To jeden z większych będzie święty. Ale na dzisiejsze czasy to jest prorok. I arcybiskup Sheen, który widziałem jego zdjęcie w objęciach z Janem Pawłem II, już oczywiście nieżyjący, w 79 roku zmarł, powiedział takie słowa: na kogo można liczyć w walce dzisiaj o ratunek dla naszego Kościoła? I tak mówi arcybiskup: nie na naszych biskupów, naszych kapłanów, ani członków zakonów. To wasze zadanie ludu wiernego. Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. Wasza misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy. I piękne słowa, prorocze słowa. Dlatego tutaj jesteście, wiem, zmęczeni. Pewno po całym dniu i tych upałów morderczych, które przechodziły, ale przyszliście. Może usłyszeć tylko te słowa. Módlcie się za swoich kapłanów, którym Bóg wam dał. Módlcie się za nas wszystkich. Ratujcie Kościół. W waszych jest rękach. Może nas będzie za 5 lat o wiele mniej. Czy pół kościołów poniknie z mapy świata. Może będziemy szukać gorliwych, dobrych kapłanów ze świeczką. Nie wiem tego. Ale na pewno wiara nie zniknie, bo Chrystus nam to obiecał. Ale błagam was stąd dzisiaj to święto, abyście zrobili wszystko, aby ratować Kościół. Ten sługa Boży woła dziś do tego Kościoła, w którym żyjemy, XXI wieku. Woła do was, nie do mnie, do was. Ratujcie wasz Kościół. To jest wasze zadanie. Nie możemy tego zrobić bez przylgnięcia do Jego serca. Ktoś kiedyś powiedział takie ładne słowa, gdzieś tu mam zapisane. Takie słowa powiedział Święta Teresa z Awila. Możesz powiedzieć, co ja mogę zrobić? Kim ja jestem? Pionkiem, malutkim. A ona powiedziała tak. W każdej duchowej bitwie Bóg plus jeden to jest armia. Zgadzacie się? Bóg plus ty. Ty i ty i ty. To jest armia. Więc nie mów, że jesteś sam. A jest tutaj już potężna armia w tym kościele. Dlatego, moi kochani, w ciągu tych krótkich rozważań, które będziemy jutro mieli, tej naszej wspólnej modlitwy, rzućcie się w ramiona. Jezu, Ty się tym zajmij. Oczyść swoje serce. I dzisiaj Ci mówię, idź na całego. Mamy pasterza, którego żadna armia, ideologia, żadne inne imperia ziemskie nie zniszczą. On jest naszym pasterzem. A kiedyś na końcu będziemy mieć piękną nagrodę. Mam nadzieję, że każdy z nas. Amen. Nie za długo?